znaczenia w tej rozmowie. Arkadiusz Mularczyk, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To zacznijmy od omówienia informacji dnia, czyli opinii rzecznika TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. W czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię na temat nowej, powołanej przez polityków PiS Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik stwierdził, że sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Z tego powodu w ocenie rzecznika generalnego TSUE Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, której sędziowie są wybierani przez KRS, nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii Europejskiej. No i jaki będzie komentarz pana posła?
No cóż, ja mam takie wrażenie, że szereg instytucji europejskich, które wydawały dotychczas różnego rodzaju rozstrzygnięcia, no niestety nie obyć w naszego kraju i reform w naszym kraju no nie cechowały się to dużą formą obiektywizmu i można, że tak powiem, przewidzieć rozstrzygnięcia w poszczególnych sprawach. I tak było i tym razem. No, wiemy, że tutaj była ostra krytyka, ostry atak środowisk unijnych na wszelkie reformy, które dotyczyły wymiaru sprawiedliwości. Wiemy, że tutaj te relacje są bardzo bliskie tego naszego mainstreamu sądowego z mainstreamem europejskim. I nie sposób tutaj nie domyślać się, że tutaj również te nieformalne różnego rodzaju oddziaływania mają wpływ na takie czy inne opinie czy analizy. No myślę, że ma jakby nie ma znaczenia w konsekwencji, w kontekście funkcjonowanych instytucji. Natomiast no, tworzy ten klimat takiego nękania naszego kraju, naszego rządu takimi różnego rodzaju właśnie instrumentami europejskimi. To również zaliczam ten element do takiej formy właśnie nękania naszego kraju.
Triumfalizmu i radości z tej decyzji rzecznika generalnego TSUE nie kryje Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego. Mówi tak, to co zostało w tej opinii przedstawione, to jest sygnał bardzo poważny, ponieważ on może znaleźć odzwierciedlenie w różnych kierunkach w orzecznictwie i może rzutować na to, czy orzeczenia wydawane przez Izbę Dyscyplinarną w ogóle istnieją. Jeszcze pani profesor Gersdorf podkreśliła, że w zasadzie teraz można ignorować działania i wyroki Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Taki chyba też był cel właśnie tych działań różnych, ażeby doprowadzić do sytuacji takiej, w której no, nikt nie będzie, że tak powiem, ustawiał, kto ma być członkiem wymiaru sprawiedliwości, za jakiego rodzaju dyscyplinarne uchybienia sędziowie będą wylatywać z zawodu. Tak więc no, myślę, że tutaj głównie chodzi wszystkim o to, żeby wywołać ferment, doprowadzić do takiej sytuacji, w której będzie się podważało legalne orzeczenia, legalne rozstrzygnięcia, po to, żeby delegitymizować obecne rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym. No jest to, jak powiedziałem, szerszy element pewnej strategii szeregu instytucji unijnych wobec Polski.
To jeszcze dopytam, co się stanie, jeżeli ta opinia rzecznika TSUE się uprawomocni, swoisi się uprawomocni w oficjalnym wyroku sędziów Trybunału. Wtedy taki wyrok powinniśmy implementować, czy powinniśmy uznać go za nieistotny, nieważny, nie odnoszący się do polskich spraw, bo wydany poza mocą traktatów europejskich?
No, wydaje się właśnie, że nie będzie miało to znaczenia czy wpływu na polskie orzecznictwo, ale no, myślę, że właśnie taki był cel tej opinii, żeby podważać, wprowadzać do polskiego systemu prawnego właśnie element niepewności i delegitymizować jakby obecnie wydawane rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy tą Izbę. Mam nadzieję, że te rozstrzygnięcia czy ta opinia w konsekwencji nie będzie miała wpływu na zapadające decyzje w Sądzie Najwyższym. Myślę, że następne jakby miesiące czy 3 lata potwierdzą tę tezę.
To przejdźmy do tego, co się stało na arenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Do udziału w posiedzeniu dopuszczono kandydatów Rosji. Polska delegacja wcześniej niż się zakończyło posiedzenie opuściła zgromadzenie parlamentarne razem z kilkoma innymi delegacjami. Co się działo? Jaki był nastrój na sali w Radzie Europy?
No, widać, że rosyjska dyplomacja, która niezwykłą wagę przykłada do udziału tego kraju w różnych organizacjach międzynarodowych, przez ostatnie miesiące wykonała gigantyczną pracę. Widać, że musiało dojść do bardzo wielu spotkań bilateralnych, dwustronnych, dyplomatów, także być może parlamentarzystów rosyjskich z przedstawicielami krajów zachodnich, bo mieliśmy do czynienia z sytuacją bez precedensu, kiedy można powiedzieć w Radzie Europy widać było niezwykłą determinację szeregu przedstawicieli deputowanych różnych krajów Europy Zachodniej, żeby wbrew wszelkim regułom, procedurom na tej sesji dopuścić Rosję do udziału w postępowaniu. Zresztą parlamentarzyści rosyjscy już przyjechali wcześniej do Strasburga, myśmy ich widzieli i po prostu czekali na to, aż tym kolanem zostaną przepchnięte reguły, procedury, które dopuszczą ten kraj do udziału w posiedzeniu Rady Europy. Jest to sytuacja bez precedensu, dlatego że nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, że kraj, który tak jawnie łamałby wszelkie reguły i standardy Rady Europy Praw Człowieka. Przecież doszło do aneksji Krymu, czyli jeden kraj Rady Europy zaatakował drugi kraj, odebrał mu część terytorium. I pomimo tego, iż nie zrealizowano szeregu dyrektyw czy raportów, rezolucji, które przygotowała Rada Europy, pomimo tego wszystkiego, pomimo polityki rosyjskiej, łamania prawa międzynarodowego, doszło do przywrócenia Rosji w prawach członka Rady Europy. Więc to musiało spowodować naszą drastyczną reakcję, ale też innych krajów, w szczególności parlamentarzystów Ukrainy, krajów bałtyckich, Gruzji, także Wielkiej Brytanii, także innych krajów, jak np. Szwecji czy Słowacji, gdzie w ramach protestu te kraje zapowiedziały wycofanie się z tej sesji Rady Europy i analizę, co zrobić w następnych miesiącach z tą sprawą. No bo widać, że cały dorobek, całe dziedzictwo, można powiedzieć, Rady Europy legło w gruzach, teraz no, jakieś interesy gospodarcze, ekonomiczne, być może także finansowe doprowadziły do tego, że liderzy krajów Europy Zachodniej postanowili przywrócić Rosję w prawach członka Rady Europy. Być może, tak jak sądzę, w tle leżą interesy gospodarcze, jak na przykład Nord Stream, czy też zaległości Rosji w zapłacie składek za członkostwo w Radzie Europy. Rosja ponad 30 milionów euro tutaj zalega. Jak wiemy, Rada Europy miała problemy finansowe i być może także te elementy miały wpływ, po prostu elementy finansowe na to, że Rosja została do Rady Europy przywrócona wbrew wszelkim regułom, standardom, procedurom. Myślę, że to też musi mieć pewne reperkusje w charakterze międzynarodowym. Polska, myślę, może przestać się przejmować rozstrzygnięciami Rady Europy, czy też innymi rezolucjami, czy też komisjami weneckimi, czy innymi decyzjami tych organów, ponieważ skoro w tak fundamentalnych sprawach nie przestrzega się reguł, procedur, no to trudno przejmować się Radą Europy w innych, znacznie mniejszych czy drobniejszych sprawach.
To jeszcze przejdźmy do innej sprawy, która działa się w tle tej decyzji o przywróceniu Rosji do Rady Europy, czy przywróceniu wszystkich kompetencji kraju członkowskiego Rady Europy, czyli projekcie rezolucji Rady Europy w sprawie pomocy dla ofiar wojen, który został skierowany do tejże instytucji. Co to jest za dokument i jaką on może odegrać rolę w naszych staraniach o reparację od Niemiec?
To znaczy, ja przygotowałem jeszcze w Polsce taki dokument, który jest, można powiedzieć, projektem rezolucji Rady Europy. Jego celem jest przede wszystkim badanie, jak w krajach Rady Europy dochodziło do generalnie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach dotyczących właśnie odszkodowań wojennych, ale także pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych przez konflikty zbrojne i wojenne. Chodzi o to, żeby to zbadać i następnie wypracować taki model, który był modelem spójnym i sprawiedliwym. Więc zebrałem 25 podpisów parlamentarzystów 11 krajów Rady Europy. W dniu wczorajszym zarejestrowałem ten projekt rezolucji, a czekam na jego procedowanie. I to jest ważny element takich naszych starań o charakterze międzynarodowym. Taki dokument, jeśli dojdzie do jego przygotowania, byłby ważnym elementem pokazującym, że państwo niemieckie po II wojnie światowej dyskryminowało obywateli Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Polaków, kosztem innych nacji, którym wypłacało i nadal wypłaca świadczenia. Ponadto to, że nie ma skutecznej ścieżki drogi sądowej dochodzenia roszczeń. Tak więc myślę, że to szerszy element naszej polityki i strategii, której celem właśnie jest umiędzynarodowienie problematyki odszkodowań i reparacji wojennych.
I teraz to jest element, który otworzy drogę do tego, żeby formalnie Polska wystąpiła wobec Niemiec o takie reparacje, czy też nie?
Nie, to jest dokument, który dotyczy roszczeń indywidualnych. Ma pokazać, że tutaj obywatele polscy byli dyskryminowani, że nie mieli skutecznej ścieżki prawnej i drogi sądowej, ale także, że świadczenia humanitarne, które wypłacano innym krajom, znacznie przewyższały te, które wypłacano obywatelom polskim. Więc tutaj raczej chodzi o kwestie odszkodowań indywidualnych, aniżeli odszkodowań państwowych, czy też takich publicznych.
To jeszcze raz powiedzmy, jaka teraz droga przed tą rezolucją. Coś, jakie kroki muszą się zadziać, żeby Polacy indywidualnie mogli uzyskać należne im rekompensaty za krzywdy w czasie II wojny światowej.
Tak, że projekt został zarejestrowany. Obecnie będzie skierowany do prac w jednej z komisji. Musi być wyznaczony raporter, sprawozdawca, który następnie będzie miał określony czas, żeby mając mandat Rady Europy w krajach, w których dochodziło do konfliktów wojennych, zbrojnych, zbadać tą problematykę. Także myślę, że to jest oczywiście perspektywa, sądzę, że około roku, kiedy taki raport się może ukazać i kiedy będziemy mogli wykonać oceny, jak kraje, które wywołały konflikty wojenne, konflikty zbrojne, w tym oczywiście Niemcy, jak wykonywały wobec osób poszkodowanych właśnie, jak umożliwiało im dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, jakie świadczenia generalnie humanitarne, czyli renty inwalidzkie, renty socjalne tym osobom wypłacały.
To jeszcze na koniec o innym raporcie, o raporcie kończącym pracę pana zespołu parlamentarnego. Pan często mówił, że dobrym terminem byłby 1 września, kiedy w Polsce najprawdopodobniej będzie Donald Trump, prezydent USA. No ale też prasa spekuluje, że kierownictwo partii powiedziało, jeszcze do reparacji wrócimy, ale po wyborach do Parlamentu Krajowego. Co jest prawdziwe?
Nad raportem jeszcze pracujemy. Tak powiedziałem wcześniej, formalnie raport musi być przetłumaczony, zredagowany. Oczywiście to od decyzji o charakterze politycznym będzie zależał moment publikacji raportu i podjęcia dalszych działań na arenie krajowej, międzynarodowej, bo uważam także, że taki raport powinien mieć mocny mandat, podobnie jak na przykład w Grecji, kiedy parlament grecki obligował rząd do podjęcia działań prawnych. Także na pewno sprawa została zapoczątkowana. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na finiszu raportu opisującego straty. I rzeczywiście na pewno jest tak, że dużo będzie zależało także od kolejnej kadencji Sejmu, bo to jest proces, który należy rozłożyć na co najmniej kilka lat. Proces dochodzenia skutecznego reparacji na drodze krajowej i międzynarodowej.
Ale to jeszcze dopytam, ten 1 września cały czas jest realny, żeby upublicznić ten raport, czy to już raczej będzie listopad?
To jest kwestia jakby oczywiście tego, czy uda nam się zakończyć na 1 września, no i kwestia oczywiście decyzji o charakterze politycznym, czy to jest właściwy i dobry moment na publikację raportu.
Ale to ja słyszę w pana tonie, który trochę się zmienił od tego, co rozmawialiśmy kilka tygodni temu, że jednak ta decyzja polityczna jest na nie, że przed wyborami nie idziemy po reparację. Dobrze rozumiem?
Wie pan, to jest, tak powiedziałem wcześniej, to jest decyzja w charakterze politycznym, moment publikacji i podjęcia dalszych działań. I tak powiedziałem wcześniej, musi być to przeanalizowane od strony, powiedziałbym, właśnie politycznej, czas, moment publikacji. Jak powiedziałem, w tej kadencji Sejmu raport będzie gotowy, natomiast decyzja o dalszych krokach tak zależy od decyzji politycznych.
Powiedział Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
A my dzisiaj z